Zapraszamy na proste, ale niełatwe opowieści o rodzicielstwie.
Cześć Iza.
Cześć. Znowu siedzimy obok siebie i zastanawiamy się nad tym, dlaczego to rodzicielstwo jest takie proste, ale niełatwe.
My mamy zaległości. Zaległości mamy, ponieważ ostatnio miała być misja. Okazało się, że nadrzędna jest tożsamość, więc kontynuujemy. Skoro mamy już tożsamość, to teraz jaka jest misja tej tożsamości?
Z tym rodzicielstwem wiąże się tyle pięknych tematów, i które określają piękne słowa. Misja jest pięknym słowem. I jest takim słowem, które trochę nam się wydaje, wydaje mi się, że wielu osobom może się wydawać nie z ich świata, nie ze świata bohaterów. Znaczy, misja mi się głównie kojarzy z filmem Misja, czyli z religijną podróżą, która ma nas doprowadzić do jakichś wspaniałych, dobrych rezultatów i zapewnić innym lepsze życie.
To wiesz co, ja mam zupełnie inne skojarzenia. To znaczy film znam i bardzo kocham. Natomiast dla mnie misja to jest sens. Misja to jest sens trudu, to jest sens porażek, to jest sens podnoszenia się, to jest sens tego, żeby szukać. Jeżeli tej misji nie czuję, nie znam, nie mam, no to jaki jest sens życia, skoro wszyscy pójdziemy do piachu?
Amanda, i sens, i misja to są mocne, ciężkie słowa. Dla ciebie może nie, bo robisz w tym codziennie, ale większość ludzi nie żyje codziennie obok swoich sensów. Albo żyje obok nich, ale wcale o nich nie rozmyśla, bo często mamy, ten sens jest, wiesz, albo gdzieś odłożony do szafki, albo go poszukujemy i wydaje nam się nieuchwytny. Wiesz, ilu ludzi mówi o tym, że poszukiwanie sensu nie ma sensu, bo i tak możemy go nie odnaleźć.
No poszukiwanie sensu nie ma sensu. To ja się zgadzam z tobą całkowicie, dlatego że człowiek nadaje sens, nie szuka go, nadaje. My nadajemy sens zjawiskom, nadajemy sens sytuacjom, nadajemy sens przedmiotom.
A to brzmi jak takie czarowanie rzeczywistości.
No, a od kiedy czary, moja droga, nie powodują, że życie staje się lekkie? To, co powiedziałaś, że sens i misja są ciężkie, to powiem ci, z gabinetu mam zupełnie inne doświadczenia. To znaczy ludzie, którzy tego sensu i misji nie znają, nie kochają, mają ciężkie życia. Jak odkryją, życie staje się lżejsze.
Tak, wiesz, ja się z tobą oczywiście zgadzam, natomiast mam wrażenie, że te rozmowy są często odłożone na półkę w codzienności. To znaczy nam się wydaje, że rozmawianie o sensie odbywa się gdzieś na poziomie intelektualnym. Czy nam się wydaje, mówię, jakbym była jakąś częścią jakiejś grupy. Trochę się czuję częścią takiej grupy, bo ja ze swoim sensem się też układam całe życie. A jeżeli chodzi o rodzicielstwo, to ten sens mogę określić dopiero teraz, tak naprawdę, patrząc wstecz, a wcześniej kierowałam się instynktem, miłością, zawsze będziemy o tym dyskutować, czyli ja kierowałam się właśnie miłością i ta miłość nadawała sens mojemu działaniu jako rodzicowi. Natomiast gdybyś mnie spytała 20 lat temu, co jest misją rodzicielstwa, chyba umiałabym odpowiedzieć, teraz tak myślę.
Wiesz co, sens i misja są niezwykle osobiste i subiektywne, dlatego że to, co dla ciebie ma sens, dla kogoś innego może zupełnie nie mieć. A w związku z tym, że my funkcjonujemy w takiej kulturze doradczej, mama nam doradza, koleżanka nam doradza, to bardzo często oni pozbawiają sensu, zabierają sens z naszych wyborów, z naszych decyzji. I to jest ciężkie. Pamiętam, wiesz, jak wypisałam Maję z edukacji systemowej i dla mnie to miało ogromny sens, dlatego że widziałam, że ona się dusi w systemie, że po prostu się zwija, że zamiast rozwijać, wiesz, się jak malutki pączek po prostu do słońca, to ona się zwija. Więc dla mnie zabranie Majki z edukacji domowej miało ogromny sens. Natomiast dla mojej mamy, dla mojej dalszej rodziny, nawet dla ojca Mai, na początku nie miało żadnego sensu.
Ale o tym mówię, nie dostrzegali tego sensu. Oni widzieli, widzisz, bo to jest, moim zdaniem, Amanda, trochę to jest tak, że to nie jest tak, że ten sens jest taki łatwo uchwytny. On jest, wiesz, czasami ten sens dopiero widzimy w jakimś działaniu, widzimy dopiero z perspektywy. I niektórzy, kierując się, i właśnie tutaj będziemy pewnie się o tym rozmawiać, kierując się celem, i zrozumieniem celu potrafią zmieniać, wiesz, pewne postępowanie, utarte ścieżki postępowania, wiesz, bo ta doradczość w kulturze, ona się nie wzięła znikąd, bo w prostych kulturach doradczość jest bardziej sensowna, dlatego, że tam te życia są podobne. Ludzie w prostych, niewielkich kulturach, w tych plemiennych kulturach żyją w bardzo podobny sposób, jest jakaś powtarzalność, postaw, ról. My żyjemy, wiesz, w świecie, gdzie te możliwości na różne życia są po prostu niemal pewne, bo każdy z nas żyje w trochę inny sposób, mamy inne przyzwyczajenia, inne możliwości, żyjemy w innych krajach i tak dalej. I realizację celu możemy mieć naprawdę bardzo różne. Natomiast o tym chciałyśmy dzisiaj powiedzieć, że uznałyśmy obie w obu rozmowach, w kilku rozmowach wcześniejszych, że ten, znaczy uznajemy obie, że ten cel rodzicielstwa jest jeden dla wszystkich. I tutaj, jak w tej, wiesz, wielorakości, w tej różnorodności stylów życia, realizować jeden cel na tak wiele sposobów. Jak to można pogodzić?
Wiesz, słowa mają znaczenia i też są bardzo odczuwalne. Więc wiesz, wyrugowanie tego słowa misja, czy zarezerwowanie go, nie wiem, dla firm, albo tak jak powiedziałaś, dla religii, odbiera nam coś. Dlatego, że wiesz, zobacz, cel jest policzalny, mówi się o tym, że cel jest definiowalny, policzalny, ustanowiony w czasie, weryfikowalny. Misja to jest znacznie głębsze, bardziej pojemne słowo. I misję czujesz, ona cię prowadzi. Nie jest to nie synonim. Cel i misja
nie jest
synonimem.
Nie, wiesz, to ja ten cel po prostu jakby używam go specjalnie, żeby po prostu trochę też pokazać, że one są jednak pokrewne, że misja nas prowadzi do jakiegoś celu. Natomiast misja łączy się tak pięknie z opowieściami, na których się chcemy tutaj opierać. I misja też się łączy z tym, że rodzicielstwo jest dla nas taką opowieścią, a opowieść to droga.
Tak, opowieść to droga. Droga też rozwija, kształtuje, daje nowe perspektywy, nowe wglądy. Wiesz, my mamy taką tendencję do osiadania. Wiesz, ten nasz dom, to jest to poczucie bezpieczeństwa. Bardzo często słyszę to, wiesz, chcę mieć swoje mieszkanie, chcę mieć swój własny dom, tą swoją przystań, ten swój kawałek przestrzeni, ten dom. I mnie się pojawia wtedy taki obraz, że my jesteśmy w domu jako rodzice, jako domownicy i tak jakby wyruszamy tylko na takie krótkie odcinki, takie wiesz, widoczne, za horyzont już nie i powracamy. I ciągle robimy taki cykl. I dla mnie rozwój zostaje zatrzymany. To jest to, co teraz bardzo dużo się o tym mówi, wiesz, moje granice, strefa komfortu. Ale rozwój
jest
bohatera
poza strefą komfortu,
tak, jest poza strefą komfortu, czyli trzeba wyjść poza ten horyzont, a tam prowadzi cię misja.
Wiesz co, tak słucham ciebie i myślę o tym, że my potrafimy podróżując zostawać w miejscu i będąc w miejscu podróżować, czyli rozwój jest drogą, ale my czasami, tak jak mówisz, wyskakujemy na chwilę ze swojego kawałka podłogi, żeby tam też szybko wrócić i nie przekroczyć tej strefy komfortu. Ja sobie teraz tak myślę o rodzicielstwie, jako o tej takiej drodze odważnych bohaterów, bo myślę sobie, że ta odwaga i otwartość na podróż sprawia, że misja rodzica jest bardziej realna do zrealizowania i też to cała droga jest bardziej satysfakcjonująca. Teraz tak sobie, wiesz, tak się zastanawiałam, którą historię opowiedzieć, bo mam kilka historii związanych z rodzicielstwem i z misją, albo też z tożsamością, o której już mówiłyśmy. Pamiętam najbardziej chyba szokującą, właśnie to jest taka sytuacja, w której ja uświadomiłam sobie to, jak ja widzę rodzicielstwo, tak wiesz, stanęłam po prostu oko w oko z tym, jak ja widzę rodzicielstwo, a jak inni je postrzegają i kiedy ja mam poczucie, że nie spotykam się z ludźmi w podobnym punkcie na temat właśnie tego, czym jest rodzicielstwo. I pamiętam właśnie, że jako dekoratorka wnętrz spotkałam się z moimi klientami, zresztą bardzo miłymi, z którymi się potem zaprzyjaźniłam. I poznaliśmy się właśnie tego dnia, kiedy ja przyszłam do nich pierwsza z domu, rozmawialiśmy o tym, jak zmienić dom. Ja zawsze zadaję jakąś taką serię pytań, czego państwo potrzebują, jakie pomieszczenia mają być w domu. I zawsze pytam o pokój gościnny, gdzie będziecie państwo przyjmować gości, czy rozkładana sofa, czy jest jakiś pokój, który będziemy mogli przewidzieć, czy potrzebujecie takiego pokoju. A oni wtedy, trzymając jedno dziecko maleńkie na rękach, a drugie przy nóżce, powiedzieli: goście? Przecież my mamy dzieci. I tak sobie wtedy pomyślałam, że ta droga tych rodziców jest kupiona ogromną ceną i zastanawiałam się, czy ta cena jest rzeczywiście ceną, którą trzeba zapłacić za rodzicielstwo, za które ja płaciłam pewnie cenę, no bo za wszystko trzeba będzie zapłacić cenę, ale trochę inną.
Wiesz, to jest, słuchaj, jak ty to mówisz, to mi się pojawia obraz raczej zejścia ze swojej drogi niż wejścia na nią. Wiesz, rzeczywiście jest coś takiego, że rodzicielstwo zostało jakoś tak zdemonizowane do jakiegoś strasznego ciężaru, który jest okupiony jakąś straszną ceną, z reguły ceną naszego stylu życia, naszych pasji, naszych życia towarzyskiego.
No mówi się, życie ci się skończy, tak?
Tak, tak się mówi. I to jest rzeczywiście cena zupełnie nieadekwatna, też zupełnie niepotrzebna. Tak naprawdę dzieci nie wymagają od nas takiej ceny. Wiesz, ja patrząc na swoje rodzicielstwo, na swoją drogę przez pewien czas samotną, raczej zaprosiłam dziecko do swojego świata, włączyłam dziecko do swojego świata. Do świata swoich pasji, do świata swoich przygód. Po prostu realizowałam te przygody z dzieckiem. Ja nie porzuciłam swojego życia, nie porzuciłam swoich pasji, żeby teraz zająć się dzieckiem, tylko zaprosiłam dziecko do swojego świata i razem z nim kontynuowałam swoją podróż. I potem jest ten moment, no właśnie on się dla mnie dzieje w tej chwili, dlatego że Maja ma 18 lat, dzisiaj zdaje maturę z matematyki, Maju, wszyscy trzymamy kciuki
mocno.
I teraz, co to znaczy? To znaczy, nasze drogi rozchodzą się i ona teraz wstaje do swojego lotu. I ona poleci teraz swoją drogą.
I będzie zapraszać innych do swojego życia.
Tak. Wiesz, leciała, towarzyszyła mi przez 18 lat i teraz leci swoją drogą. Ja tak widzę misję rodzicielstwo.
Wiesz co, no bo tak, ja miałam też, u mnie to też się działo tak, wiesz, bardzo pozarefleksyjnie. To było po prostu takim dla mnie naturalnym odruchem, że żeby być szczęśliwą mamą, muszę dziecko włączyć do swojej, oczywiście z pewnych rzeczy rezygnowałam, ale to raczej się działo z radością, bo akurat, wiesz, ja sobie też mogę wyobrazić rodziców, dla których pewne rzeczy są trudne. Bo pewne rzeczy są trudne, tak? One są proste, ale niełatwe. Czyli to, że czasami się nie wyśpimy w nocy. Akurat miałam to szczęście, że mi się to nie zdarzało. Czasami dziecko się rozchoruje i nie pójdziemy na jakąś imprezę, bo zdarzało mi się zabierać dziecko, Franka szczególnie, i mojego pierwszego syna na spotkania ze znajomymi. Spał przy mojej piersi, czy spał w nosidełku, kiedy myśmy spotykali się i prowadzili życie towarzyskie i to się jakby w żaden sposób nie kłóciło. Spał z nami długo w łóżku, dlatego że ja karmiłam długo piersią i było mi wygodniej z nim spać. Nie czytałam książek, które mówiły o tym, że dziecko, bo wtedy akurat Tracy Hawk była, o Boże, Tracy Hawk. Była bardzo modna jej porady, aby dziecko izolować od rodziców w oddzielnym pokoju, żeby się wypłakiwało.
Też mam gęsią skórkę,
ja
nie?
Też mam.
Dla mnie to jest historia o odrzucaniu, nie?
No tak, ale wiesz, to ja nie zaprosiłabym dziecka do takiego życia, bo to nie jest moje życie, tak? Ta historia o odrzucaniu była nie moją historią, więc jej nie brałam. Miałyśmy, wiesz, ja nie wiem, dlaczego tak jest, że akurat... Taką drogą poszłyśmy, zaprosiłyśmy dziecko do swojego życia, tak? Dzisiaj to nazywamy, wtedy po prostu to zrobiłyśmy, pewnie, nie wiem jak ty, ja tego nie nazywałam, ja to po prostu robiłam.
Ja też tego nie nazywałam, wiesz, po prostu mnie, użyję tego słowa, chociaż go bardzo nie lubię, ale mnie życie zmuszało. Ja po prostu inaczej nie mogłam. Wiesz, ja przeprowadzając się do Warszawy, nie miałam przyjaciółek, mamy, byłam rozwiedziona, więc no, albo mogłam zamknąć się w domu, no nie wiem, kto by nas dokarmiał, utrzymywał, nie mam bladego pojęcia.
Nie sprawdzimy już tego dzisiaj.
No albo mogłam realizować życie i zaspokajać potrzeby Majki, zarabiać na nie, tworzyć, regenerować się również. Więc nie za bardzo miałam wybór, to znaczy mogłam, wiesz, no nie wiem, po prostu położyć się, zacząć płakać i umrzeć.
No Amanda, dobra, czyli realizowałaś swoją misję w taki sposób. Ja miałam trochę inną sytuację. Mamy fajnie chyba na potrzeby tego podcastu dwie różne biografie matek. Jedna matka z Amazonka, nomadka, jak ty się ładnie nazywasz, która podróżowała z dzieckiem czasami przy piersi, potem na plecach, pod pachą, przy boku, przy nodze, przy spódnicy. No i matka, która matka opiekunka, ta matka, która bardziej tak w ten klasyczny sposób realizowała misję rodzicielstwa. Miałeś z partnerem, który był przez cały czas właściwie, no mieliśmy też różne swoje perypetie związkowe, ale o tym kiedy indziej pogadamy, mam nadzieję, o partnerstwie i rodzicielstwie. A dzisiaj myślimy o tej misji, ale realizowałyśmy, cały czas trzymamy się jednego, realizowałyśmy cały czas tę samą misję.
To jest właśnie piękne w tym, że misja jest jedna. Misja rodzicielstwo jest jedna. Drogi realizacji tej misji, sposoby realizacji tej misji są różne, bardzo zindywidualizowane. Wiesz, to jest to połączenie, które ja bardzo kocham, uniwersalizmu i indywidualizmu. Czyli misja jest czymś uniwersalnym, misja rodzica jest jedna. Przygotować dziecko do wejścia w świat. Żeby po prostu żyło swoim życiem.
Żeby było gotowe podejmować wyzwania, realizować swoje pasje, znać swoje mocne i słabe strony, żeby, ja to nazywam, żeby umiało być szczęśliwe. Tak to, i pamiętam kiedyś na jakimś zebraniu w szkole, pozasystemowej, wydawało się, że rodzice tacy rewolucyjni, tacy z otwartymi głowami, pamiętam, bardzo napadli na panie organizujące szkołę, że za mało zajęć z tego, z tamtego, jak to dziecko przygotować do życia. Ja mówię, no ale panowie, no przecież jesteśmy tutaj, bo dwóch panów akurat było, może panów prezesów nawet. Ale jak tutaj? Dziecko musi mieć zawód, musi mieć to. Ja mówię, panowie, no ale spotkaliśmy się na polu edukacji alternatywnej. No chyba mamy świadomość tego, że nie wszystkie zadania z edukacji systemowej będą tutaj realizowane. A oni do mnie, a co jest, to co pani chce dla twojego dziecka? Ja mówię, no żeby było szczęśliwe. I słuchajcie, państwo, słuchaj, Amando, ty zostałam wyśmiana. Naprawdę. To znaczy, to było tak, że to słowo szczęśliwe było tak enigmatyczne dla tych panów, że uznali mnie za naiwną marzycielkę. No nie dyskutowałam więcej, no bo stwierdziłam, że to nie ma sensu.
Ale widzisz, to jest zagubienie, też pomylenie zadań z misją. Wiesz, ja często pytam moich klientów, mam taką łamigłówkę, zadam ją też tutaj, co jest celem pralki? Ja lubię, wiesz, na takich bardzo absurdalnych, bardzo prostych analogiach pokazywać głębsze rzeczy. No i kocham codzienność. Jestem taka bardzo uziemiona i ukorzeniona. Więc zadaję takie pytanie, co jest celem pralki? Jak sądzisz, większość, naprawdę znakomita większość, jak mi odpowiada?
Ja bym ci odpowiedziała, żeby ubrania były czyste. I mam nadzieję, że większość tak odpowiada.
Nie. Pranie. Moi klienci odpowiadają pranie. I mówię, nie. To jest funkcja. Celem istnienia pralki, czyli misją istnienia pralki, są czyste ubrania. No, czy włączasz pranie, kiedy nie masz brudnych ubrań? Czy włączasz pralkę, żeby sobie posłuchać jej szumu? Albo po to, nie wiem, żeby...
Się dzieje.
Albo żeby pokazać komuś, że słuchaj, mam stać mnie na pralkę? No nie, sensem włączenia pralki jest dopiero to, że jest potrzeba, czyli jest misja do wykonania. Pralka ma misję do wykonania, wyprać rzeczy naszej rodziny. I dopiero wtedy... Włączenie jej, czyli funkcja, czyli zadanie, które ona realizuje, dopiero wtedy ma sens. Teraz wiesz, my patrząc, wiesz, to się wydaje trywialne i to się wydaje nieistotne. Wiesz, wszyscy mówią, a no tak, oczywiste. Ale to jest bardzo głębokie. Dlatego, że my mylimy zadania z misją, czyli właśnie z sensem, z celem. Po co mam włączyć pralkę, żeby wyprała? Po co mam dziecku podpowiadać? Czy ono tej podpowiedzi potrzebuje? Po co mam dziecku...
Wiesz, to jest bardzo łatwo się zagubić w tych zadaniach. Ja wiem, ja tak sobie myślę, bo wiesz, my na co dzień bohater rodzic, bohater naszej opowieści o rodzicielstwie, na co dzień się styka ze zadaniami. I te zadania są tą rzeczą, z którą mamy głównie kontakt. I dlatego ja też rozumiem to, że to się dzieje, natomiast w żaden sposób tego nie staram się usprawiedliwić, tylko po to dzisiaj o tym opowiadamy, żeby sobie też uświadomić, jak blisko i daleko są zadania i misja. Czyli zadania to jest to, z czym codziennie mamy kontakt, ale jeżeli nie mamy przed sobą wizji tej misji i tego celu, to będziemy się gubić w zadaniach, będziemy się na nich fokusować.
Mało
zadania
tego,
się mogą zmienić, wiesz.
Będziemy w ogóle, wiesz, tworzyć sobie nadmiar zadań. Wiesz, ile zadań wykonujemy, które są w ogóle niepotrzebne nikomu, dają nam tylko poczucie, jestem potrzebna.
Czyli pierzemy, kiedy są czyste ubrania.
Na przykład. To jest, wiesz, zobacz, jaka jest funkcja, co jest celem jedzenia?
No, bycie w zdrowiu i
odżywianie siłę, organizmu.
Tak, i odżywianie organizmu, no.
No, ale jeżeli my zajadamy smutki, dodajemy sobie przyjemności, to my nie możemy się opamiętać. Jemy i co mamy? Efekt jest jaki? Mamy choroby, mamy otyłość, mamy ciężkość, wzdęcia i tak dalej, wymieniać nie będę. I teraz, jeżeli to przełożymy, czyli jeżeli ja wykonuję nadmiar zadań, wiesz, na co cierpią współcześni rodzice? Zmęczenie, znużenie, wycieńczenie. To nie jest związane z rodzicielstwem. To jest związane z nadmiarem, z kompulsywnym zlecaniem sobie zadań. I teraz idźmy dalej, których nikt nic nie potrzebuje, nikt ci za nich nie podziękuje i jeszcze ci powiedzą, po co to robiłaś.
No tak jest, oczywiście. No, wiesz, ja staram się być raz łaskawa dla naszych słuchaczy i dla siebie samej, bo każdemu z nas zdarza się zagubić w zadaniach. I na co dzień te zadania stają, czasami zadania stają się celem danego dnia też, prawda? Więc też jakby dlatego dobrze jest odróżnić misję od celu, bo czasami mamy cele krótkoterminowe, mamy cele długoterminowe. Misja się nie zmienia, cele mogą nam się zmieniać. Może być tak, że nagle pojawią się nowe wyzwania, które też wyznaczą pewne cele, tak? Natomiast te zadania, przez to, że one nam towarzyszą w codzienności, stają się pokarmem dnia codziennego. I rzeczywiście bez tego uświadomienia sobie, dokąd zmierzamy i co jest naszą misją, my możemy się w nich łatwo zagubić. Dlatego też myślę sobie, że ta nasza metafora opowieści i tego bohatera ze swoją tożsamością jest pomocna. To, co opowiadałyśmy ostatnio, może się okazać pomocne w tej podróży, którą jest misja, prawda? Bo misja ma ten taki walor i też trud podróży. My musimy się przemieścić, żeby misję wykonać. I tu mam na myśli fizyczne przemieszczenie, ale też metaforyczne przemieszczenie.
Oczywiście, że tak. Wiesz, misja daje to, że jesteś w stanie odrzucić pewne zadania, które nawet ci nakładają inni. Bez poczucia winy. Bo jeżeli moja mama do mnie dzwoni i się mnie pyta, czy zrobiłaś śniadanie Mai przed maturą? Nie, nie zrobiłam, bo Maja nie ma takiej potrzeby. Nie dlatego, że mi się nie chce, nie dlatego, że o nią nie dbam. Po prostu ma inną gospodarkę, po prostu energetyczną. I kiedy znam misję, kiedy znam też tożsamość, to wpływ świata zewnętrznego nie jest taki dojmujący. Wiesz, ja mama nomadka, czyli dla mnie podróż z dzieckiem do pracy, zresztą opowiem ci taką historię. Majka nie poszła do przedszkola, jakoś źle się czuła. Ja chyba wtedy z cztery latka. A ja miałam, słuchaj, umówione spotkanie, na którym dopinałam, podpisywałam już kontrakt, wiesz, wynegocjowany miesiącami. I jadę na to spotkanie, no i muszę wziąć Maję ze sobą. No to nie mam wyjścia. Maja była na tyle dzieckiem takim spokojnym, że naprawdę posadzenie ją, wiesz, przy stoliku z kredkami i kartką, to po prostu dziecko znikało. I ja, wiesz, wjeżdżam do takiego wieżowiec, wiesz, przeszklony, windą, z tą czteroletnią dziewczynką, która drepce koło mnie. Wjeżdżam, wiesz, pani recepcjonistka mnie wpuszcza, wchodzę do gabinetu pana prezesa, mamy 2005 rok. I on tak patrzy na mnie, wiesz, i widzę w jego oczach, pani chyba żartuje, i mówię, wie pan co, nawet nie zauważy pan, że Majeczka tutaj jest, to jest 20 minut, dzisiaj tylko dopinamy to, co już wynegocjowaliśmy, i trochę go postawiłam po prostu przed faktem dokonanym, no i on dobrze, więc wiesz, Majeczka, kredki, kartka papieru, my tam rozmawiamy, sprawdzamy jeszcze, czy wszystko tak, jak się zgadza i tak dalej, podpisaliśmy umowę, ja się pakuję i on do mnie, wie pani co, rzeczywiście nie zauważyłem, że ona tu jest. I pojechałyśmy. Ale to ja nie miałam wahania, bo to jest moja tożsamość, matka no matka. Mhm. Więc jakieś powiedzenie przez moją przyjaciółkę, no co ty, tak nie wypada, jak ty, jak będziesz postrzegana, nie działało na mnie. Tożsamość i misja daje ci ugruntowanie. Daje ci naprawdę ogromne poczucie bezpieczeństwa. I nawet jeżeli jesteś krytykowana, nawet jeżeli ktoś mówi, w głowie mi się nie mieści, to naprawdę z tyłu głowy masz takie, w twojej głowie się nie mieści. Mhm. W mojej to się mieści. Bo to jest związane z moją tożsamością. Wiesz, masz wtedy inny rodzaj wpływu. Emanujesz czym innym, kiedy znasz swoją tożsamość i kiedy znasz swoją misję. Ja jestem na misji, realizuję ją.
No tak, ale widzisz, to są te tak, piękna historia w ogóle i bardzo mi się podoba. Myślę sobie, że ja wiele razy się zawahałam w takich sytuacjach. To znaczy, ja jak tak ci teraz słucham, to zazdroszczę ci tego jasnego celu, bo ta sytuacja miała cel, tak? Miałaś podpisać kontrakt i musiałaś się zaopiekować Mają, tak? Dwa cele, ale nie traciłaś też z oczu swojej, znaczy jakby znałaś swoją tożsamość na tyle, że widziałaś, że tak to się realizuje w twoim przypadku. Nie masz innego wyjścia. Tak to robisz, masz doświadczenie. A druga rzecz, nie traciłaś jakby tej swojej... No, a właśnie, gdzie tam jest misja w tej... Może to, tak, zróbmy tak. Zastanówmy się, gdzie w tej sytuacji jest misja? Bo czy ona tam w ogóle była z tobą?
Wiesz, no, jest misja ze mną. No, moją misją jest przygotować dziecko do życia. A w życiu takie sytuacje, czyli trudne wybory, bezkompromisowe podejście, no, zdarzają się. Wiesz, z misją masz tak, inaczej. Wrócę jeszcze. Wiesz, ja to zaplanowałam inaczej. Mhm. Przecież Maja miała pójść do przedszkola.
Wszystko było ułożone.
Oczywiście. Mhm. I to było zadanie, to był plan. Ale wiesz, to tak jak w podróży bohatera. Masz sojuszników, tak? Wybierasz się na wielką podróż, nie wiem, odkrywać świat. Masz sojuszników. Idziesz do nich, ale tam po prostu przeciwnik, wróg po prostu zdziesiątkował królestwo i sojuszników nie ma. Nie porzucisz swojej misji. Musisz inaczej ją realizować. To jest ta przewaga świadomości misji nad zadaniami. Ponieważ jeżeli nie możesz, jeżeli twoja świadomość opiera się na zadaniach i nie możesz zrealizować zadania, to siedzisz i mówisz, nie da się zrealizować. I to jest koniec.
Uruchomiłaś mi teraz...
Stop, przystanek. Z misją tak nie jest.
Uruchomiłaś
jesteś
mi moje
w ciągłej podróży.
Uruchomiłaś mi moje wspomnienie. Bardzo dziękuję, bo tak się zastanawiałam, czy ja mam takie przykłady. Ale to jest właśnie, masz rację, że to jest trochę tak, że ja miałam, wiele razy dostawałam takie uwagi, uwielbiamy uwagi, kiedy pozwalałam moim synom, bo ja mam trzech synów, moim dzieciom, pozwalałam na więcej niż mogli rówieśnicy. Jakoś tak, na szczęście z moim mężem mieliśmy podobnie, że jak widzieliśmy, że dziecko coś potrafi, albo jak czuliśmy, że dziecko coś potrafi, to sprawdzaliśmy, na ile potrafi. Jeżeli chciało dziecko gdzieś wejść, to mówiliśmy, no proszę bardzo, jak wejdziesz, to wejdziesz. No i czasami wchodziło, wszyscy wokół, ola Boga, co to będzie, on tam stoi, no widzimy, a spadnie. A my mówimy, raczej nie spadnie, a jak spadnie, to widzimy, że daleko nie poleci. I wiele razy mieliśmy takie sytuacje, że te zadania według osób wokół nas były realizowane źle. Nie tak, jak oni są przyzwyczajeni, tak? I ja może jestem teoretycznie bardziej uporządkowaną matką, bo bardziej klasycznie realizowałam swoją misję, ale ja miałam wtedy z tyłu głowy tą moją misję. Moją misją było, żeby moje dzieci były samodzielne. I to czułam zawsze, tak? I zawsze wielką dumą mnie napawało i radością to, że one takie są. Jeżeli takie pokazywały mi, że na swój wiek potrafią tyle, ile ja czuję, że potrafią, albo same sobie udowadniały, że potrafią. Natomiast rzeczywiście wielu rodziców, dziadków też, którzy tam wokół nas gdzieś krążyli, miało takie poczucie, że my nie realizujemy zadań. No nie opiekujesz się nim, nie zajmujesz się nim, tak?
Nie chronisz go.
Zadania. Czyli tutaj naprawdę są takie sytuacje, kiedy my musimy zweryfikować, czy zadanie służy misji. Tak?
Dokładnie tak. Czyjej misji?
I czyjej misji?
Bo wiesz, jeżeli sobie spojrzymy na rodzica i na dziadka, czy na babcię, no to wiesz, no teraz tak na szybko też bym pogrzebała. Chyba to są inne misje.
Trochę inne. Utulić, ukochać.
Trochę inne.
Trochę wypieścić. Rodzice są od takiej miłości wyzwaniowej bardziej, nie?
Ja ci powiem, patrzę na moją mamę w tym momencie, kiedy to mówisz. I moja mama no, realizowała misję rodzicielstwa. Wiesz, samodzielność, niezależność, bardzo mocno było. Czasami ja jako dziecko pamiętam, że trochę mnie to przerastało, trochę się bałam, trochę bardziej chciałabym się chwycić spódnicy mamy. No jednak ona no bardzo mi wiesz, pozwalała i samodzielnie się realizować. A patrzę na nią jako na babcię teraz, no po prostu nie poznaję. To zupełnie inna osoba. Wiesz, ona czasami do mnie mówi, gdzie przecież pamiętam, jaką byłam mamą, typu, czy pojechałaś z Mają, czy zrobiłaś jej, czy przygotowałaś, czy... Moja mama tego do mnie nie robiła. Ale teraz jest w misji. Zobacz, jak to się dzieje nieświadomie. Jest w innej misji. Jest babcią. To jest inna rola. Inna rola, rola babci. I po prostu moja mama mnie zaskakuje.
Tak, i pewnie jej tożsamość się nie zmieniła, bo wtedy też była tak. matką jakąś, no tak. nie będziemy tutaj pewnie określać jej tożsamości, realizowała swoją misję rodzicielską w taki sposób, tak. czasami dla ciebie trudny.
Tak.
Wiele razy
dzisiaj jestem naprawdę i bardzo wdzięczna.
Tak, właśnie chciałam to powiedzieć, że wiele razy o tym rozmawiałyśmy, jak jesteśmy wdzięczne za różne wyzwania, które były niełatwe wtedy, kiedy dostawałyśmy je. Ale rzeczywiście, i to jest, wiesz, teraz też tak myślę o misji rodzicielskiej. Bardzo często się zdarza ten konflikt między rodzicami a dziadkami. Może on też trochę, teraz tak myślę na gorąco, wynika z tego pomylenia misji. Kiedy my rozdzielimy tę misję, to łatwiej nam będzie zaakceptować te metody, które są nie nasze, a dziadkowie je stosują, nie?
Wiesz, to jest też to, co jest w różnorodności przepiękne, że jeżeli włączasz, to ubogacasz. Jeżeli wykluczasz, zubażasz. I teraz jeżeli, wiesz, my dołączymy, jak będziemy robiły odcinek o sojusznikach, to się pięknie pokaże. Wiesz, dlatego, że rodzina ma wielu sojuszników. I teraz jeżeli ich dołączysz, to jest ubogacanie, cały czas ubogacanie. A jeżeli wykluczasz, bo ten ma inną perspektywę, ten ma inną rolę, ten ma inne zadanie i się
porównujesz. Tak, to ograniczasz możliwości, nie? Dla dziecka.
Mocno zubażasz po prostu, wiesz, jego przestrzeń. To jest to, co, wiesz, teraz tak bardzo mocno funkcjonuje. Mnie się to nie podoba. Tak powiem. Bardzo mi się to nie podoba. Że rodzice chcą narzucić dziadkom, jak mają się zachowywać, gdzie mogą chodzić, co mogą podawać. Ja to oczywiście wykluczam sytuacje jakieś zdrowotne i wiesz, alergiczne i tak dalej. Ale to znaczy, to nie jest ubogacanie. To jest taki lęk, że jak dziecko pozna coś innego niż proponuje rodzic, to tamto będzie lepsze?
To jest znowu chyba skupienie się na zadaniach, nie? Tak sobie myślę o tym, że to jak my tak rzeczywiście widzimy głównie zadania i one mają być realizowane, no to najczęściej od razu przychodzi nam na myśl sposób, w jaki mają być realizowane i wtedy konflikt rozgrywa się o sposób realizacji zadania. A w momencie, kiedy widzimy misję, czyli cel, do którego zmierzamy, cele różne, bo misja się składa, wiesz, pewnie z wielu celów, no bo patrz, bo my tak skoczyłam od razu, ojej, jak mi skacze w głowie zawsze, tyle widzę rzeczy, tyle obrazów mi się pojawia przy tych naszych rozmowach, ale zobaczyłam, słuchaj, że jak my się skupiamy na zadaniach przesadnie, to my się stajemy bardzo tacy w takiej roli służalczej, a nie w roli bohatera, którym chcemy przecież być jako rodzic.
A to jest w ogóle ciekawy wątek, który tutaj poruszyłaś, wiesz, służalczość i służba. Wiesz, nawet słuchaj, jak te słowa, ja je powtórzę, zobacz, jak one inaczej wibrują. Służalczość i służba. Wiesz, służba i misja bardzo są pokrewne. Dlaczego? Dlatego, że...
Służymy wartości.
Mało tego, wiesz co, misję realizujesz i dla siebie, bo ona cię rozwija, bo to droga i podróż, ale i dla świata. Jak realizujesz misję, świat staje się piękniejszy. Ja wiem, że to brzmi patetycznie, wybaczcie, ale no nie bójmy się tej odrobiny patosu. Rodzicielstwo to jest potężna misja. To jest dajesz życie, wspierasz życie, kształtujesz życie. No, hello.
Amanda, to jest bardzo ważne, co ty powiedziałaś. Bardzo się cieszę w ogóle, że to powiedziałaś, bo mogłobyśmy tego nie powiedzieć, a to chyba jest... To byłoby bardzo źle, gdybyśmy tego nie powiedziały. Zobacz, to jest patetyczne, to jest patos. Robimy to dla siebie. Rodzicielstwo rozwija jako droga, jako tak. opowieść. Robimy to dla dziecka, towarzyszymy mu przy jego drodze, w jego drodze i robimy to dla świata, który jest takim, jakim go stworzymy wszyscy, tak? Bo tutaj kultura się wkrada, moja ulubiona, czyli no, tworzymy lepszy świat.
No.
Lepsi ludzie to lepszy świat.
Jeżeli, zobacz, jeżeli w świat wchodzą ludzie z radością, z miłością, z zaufaniem, z chęcią dzielenia się, tworzenia, wyobraź sobie ten świat. A jeżeli do świata wchodzą ludzie, którzy się boją, którzy są nieufni, którzy asekurują się, którzy się chronią, którzy nie patrzą w oczy. Wyobraź sobie ten świat.
Znamy go. Te światy, wiesz, one współistnieją. Chcielibyśmy trochę, znaczy my byśmy chciały chyba obie, tak za nas się wypowiem, żeby ten świat otwartych oczu, wzniesionych wysoko, otwartych głów, świat, w którym...
Płonących serc,
tak. Świat, w którym zadania nie przysłaniają nam misji i jesteśmy na tyle elastyczni, że możemy zmieniać czasami to, co robimy, na reagując na wyzwania, które stawia życie, no bo nie da się po prostu tego przewidzieć, jak ta podróż bohatera będzie się odbywać, jak ta opowieść się będzie kształtować, rysować i opowiadać.
To jest, wiesz, piękne w filmach i w historiach. Zobacz, jeżeli historia jest płaska, jeżeli bohater nie ma żadnych trudności, jeżeli on maszeruje po prostu prostą drogą do celu, chcesz oglądać taki film? Chcesz czytać taką historię?
Nie. Chociaż powiem ci szczerze, tak sobie pomyślałam chwilę, bo ja mam czasami, że jak na przykład za trudna jest ta droga, albo... trudna droga mnie nie przeraża. Chcemy pokonywanie trudności oglądać.
No tak, no słuchaj, jeżeli weźmiesz naprawdę nasze ulubione historie, czy to będzie Frodo, czy to będzie Harry Potter, czy to będzie Mulan. Słuchaj, tam są trudności. Przeszkód po prostu jest
co nie miara.
Tak. One cały czas budują, można by powiedzieć, że cały czas wytrącają esencję tożsamości. To znaczy w trakcie tej podróży bohater dowiaduje się, kim jest, bo bardzo często jest tak, że my na swoją ścieżkę wchodzimy intuicyjnie i pełni wątpliwości.
Tak, i co więcej, one nas hamują, my cierpimy, że mamy te wątpliwości. Zobacz, chcemy oglądać filmy o bohaterach z wątpliwościami, z trudami, ale dlaczego już w takim razie zrzymamy się na myśl o tym, że rodzicielstwo jest pełne trudów, choć droga jest prosta, proszę Państwa, bo cel jasny. Więc jakby, znaczy, nie chcę powiedzieć, że to jest łatwe, bo to nie jest łatwe.
Ale jest proste.
Ale jest bardzo proste. I my tutaj siedzimy sobie na wygodnych dosyć krzesłach, dlatego że obie mamy już dzieci, które swoją drogę z nami przeszły do jakiegoś punktu dorosłości.
To jest zasłużona wygoda, moja droga. Nacharowałam się, hej!
Hej, wiem, dlatego ci przyznaję prawo do siedzenia na tym wygodnym krześle i sobie również. Natomiast chcę przez to powiedzieć, że my, siedząc na tych wygodnych krzesłach, wspominamy też trud, tak. Wspominamy też wątpliwości, i o nich będziemy też opowiadać wiele razy i się nimi dzielić z Państwem.
Zobacz na jeszcze jedną ciekawostkę. Trud i droga zaakceptowana, przyjęta, przeżyta, powoduje, że te koszmarne historie, wtedy wydające się koszmarne, teraz są zabawne i są anegdotami. Wiesz, jeżeli je przeżyłaś, jeżeli je naprawdę wzięłaś z, wiesz, pełną piersią, podniesionym czołem i szłaś, wiatr wiał ci prosto w twarz. No znowu mi się przypomina taka historia, rany boskie, no muszę ją opowiedzieć. Słuchaj, jechałam do banku, wypłacić pieniądze, żeby zapłacić za jakieś tam opłaty, gdzie, wiesz, zepsuł mi się internet, no jakieś przeszkody nie wiadomo jakie. I słuchaj, jadę na rowerze, bo zepsuł mi się samochód. Jadę na rowerze i wiatr tak wieje, że ja po prostu pedałuję i mam wrażenie, że stoję w miejscu. Pedałuję, jadę pod górkę i ten wiatr wieje. I pamiętam wtedy, wiesz, Tak, wiesz, nieszczęścia chodzą parami, więc ileś tam nieszczęść mi się zwaliło na głowę wtedy i to była naprawdę taka, wiesz, nagle taka, jakby świat zniknął i tylko ja i ten wiatr i ten cel. I pamiętam, słuchaj, myśli w mojej głowie, dojadę, choćby nie wiem co, dojadę, wietrze, nie strącisz mnie z roweru. To był koszmar, słuchaj, to było, wiesz, jakieś 1,5 kilometra, a ja miałam wrażenie, słuchaj, jakbym wjechała na Mount Everest.
I dojechałaś?
Dojechałam. Zrealizowałam wszystko. I po prostu sprawy za chwilę zaczęły się wyjaśniać i, wiesz, troszeczkę jak supełki po prostu rozplątywać. I to był tylko ten moment, naprawdę, żebym ja poczuła, pokonam każdą przeszkodę. Nawet wiatr.
Ale Amanda, ja muszę teraz być trochę adwokatem diabła, bo my opowiadamy przepiękne historie z happy endami. Natomiast... I to one są wspaniałe i one są po to, żeby je opowiadać. Natomiast też trzeba pamiętać o historiach, które nie mają happy endów.
Jakie to są?
Ale poczekaj, zaraz ci powiem, albo historie, które, bohaterów, którym się wydaje, że ich historia nie ma happy endu.
I
tak, no ale wiesz, są takie sytuacje, że nie wiem, masz dorosłe dziecko, które nie ma z tobą kontaktu, albo masz, ja mówię teraz o rodzicielskich historiach, albo masz poczucie, że twoje dziecko gdzieś jest nieprzygotowane do życia, do świata. Wiesz, no jakby masz, może tak, to jakby dziecko zostawiam, mówię o rodzicu. Rodzic, który ma poczucie niespełnienia swojej misji albo niespełnienia się jako rodzic. I zastanawiam się właśnie nad tym, jak rozmawiać o takich historiach albo jak po prostu szukać rozwiązań na takie historie.
To ja ci powiem, i znowu muszę to powiedzieć metaforycznie, dlatego że tego nie da się powiedzieć z poziomu definicji. To jest niedokończona historia, to jest historia ciągle w toku, to jest historia,
no więc
która
o tym właśnie
ciągle
chciałam powiedzieć.
Się toczy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to co powiedziałaś, czyli o rodzicach, którzy myślą, że ta historia nie jest happy endem. Wiesz, to jest tak, jakbyś zapytała Krzysztofa Kolumba, czy on chciał dopłynąć do Ameryki?
Nie, nie chciał. O tym chciałam właśnie powiedzieć.
Ale czy jego historia to jest historia z happy endem?
Myślimy często o happy endach w jakiś konkretny sposób. Nasze happy endy nam się często rysują w jakiś konkretny, określony sposób. Często happy endy mylimy ze zrealizowanymi zadaniami. Nasza droga jako rodziców może nas prowadzić wcale nie do Indii, ale do Ameryki. Koszty naszej podróży, naszego osiągnięcia celu mogą być ogromne dla różnych ludzi. Więc chodzi mi o to po prostu w tym moim przydługim lub przykrótkim przemówieniu, zależy jak na to spojrzeć, że happy end i to, co my nazywamy happy endem, czasami jest właśnie jednorożcem, wróżką i gwiazdeczkami. A to, co jest końcem naszej misji, może być bardzo zaskakujące.
To mówisz o oczekiwaniach, wiesz, i od razu oczywiście pojawia mi się anegdota i historia. Mnie się zawsze wyobrażało, wiesz, Majka przy tym moim boku, krocząca ze mną, nie? I taką miałam wizję 2 lata temu. Ona młoda, ja już stara, ja doświadczenie, ona młoda, nowe technologie, Instagram, ona poprowadzi dalej po prostu moją działalność. Ona wejdzie ze mną i zawojujemy po prostu nowe technologie, media społecznościowe. Myślisz, że chce?
Na pewno nie. Kto by chciał z mamą pracować? Rzadko się to zdarza. Chociaż przepraszam, czasami się to zdarza.
I to jest historia o moim nie happy endzie.
No ale jesteś happy przecież.
No tak, bo ten happy end to jest po prostu, ty to ładnie nazywasz, lubię bardzo to słowo, wykoncypowane.
Tak, no więc właśnie, dobrze, to zostanie...
Redefinicja. Naprawdę trzeba usiąść sobie, proponuję przy kominku, z lampką wina, naprawdę zredefiniować bardzo wiele oczekiwań. Czy one są organiczne, czy one są inkluzywne, czy one włączają to, kim jest twoje dziecko, jaka tu się pokazuje tożsamość. Wyobraź sobie, że w rodzinie osadniczej, kurczę, nomad się rodzi.
Mam taką sytuację, jak mój przyjaciel kiedyś powiedział, że będzie mu bardzo trudno być ojcem syna, który nie będzie usportowiony i nie wie, jak on sobie poradzi z rodzicielstwem. Miał dużo szczęścia, bo syn jest usportowiony, ale wtedy sobie pomyślałam, że rzeczywiście czasami sobie rysujemy jakieś oczekiwanie, nie tylko wobec dziecka, ale wobec siebie jako rodzica. I zamiast po prostu... zmierzać do celu, do realizując misję, my się po prostu skupiamy na zadaniach, które sobie wymyślimy, wykoncypujemy.
I oczekiwaniach.
I właśnie chcę powiedzieć właśnie o oczekiwaniach a propos tego, co mówiłaś, że jeżeli mamy oczekiwania, to zastanówmy się, na ile one się zawierają w naszej misji. Czy to, że Maja pracowałaby z tobą przy twoich projektach, wiązałoby się ze zrealizowaniem twojej misji w jakikolwiek sposób?
Wiesz, mojej misji to może i tak. Ale jej misji?
Nie, ale to nie ma związku z twoją misją, bo tak samo zrealizujesz tą misję.
Z misją rodzicielstwo, nie. Ale z moją misją
zawodową,
nie,
mówię o misji rodzicielstwa, tylko i wyłącznie. Chodzi mi o naszą misję jako rodziców, bo tu po to jesteśmy. Więc jej praca z tobą wiązałaby się z twoją misją jako Amandy misją, tak? Natomiast twoją misją jako mamy Amandy w żaden sposób nie musiałaby się wiązać.
Więc chodzi mi
o to, żebyśmy pamiętali, że to, czy nasz syn będzie prawnikiem, a córka będzie lekarzem, chociaż uwielbiam te zawody, proszę państwa, nie zniechęcam nikogo do pracy w zawodach lekarz i prawnik. Natomiast chcę powiedzieć, że często nasze oczekiwania i wizja naszego dziecka w jakiejś roli zupełnie nie wiąże się z tą misją, którą mamy jako rodzice i nie musi się wiązać. Mamy takie dwa pojęcia, które nam się wykrystalizowały w ostatnich naszych rozmowach, dwóch, może nawet trzech, tożsamość i misja.
Tak.
Poważne sprawy dla bohaterów, którymi jesteśmy. No i zachęcimy Państwa do takiego pobadania tego trochę.
Pobadania i też połączenia i też rozpoczęcia uświadamiania sobie swojej własnej historii. Więc w poprzednim naszym odcinku mówiliśmy o tożsamości, odkrywaniu jej, przyglądaniu się, może w filmach, może w książkach. I teraz połączmy tą tożsamość z misją rodzicielstwa. I teraz jak ta konkretna tożsamość, twoja
tak.
tożsamość, jak ona będzie realizowała misję?
Można też się przyjrzeć zadaniom, które wykonujecie na co dzień. Czy wszystkie zadania, które wykonujecie, są zgodne z waszą tożsamością i z misją, która świeci nam gdzieś tam na firmamencie rodzicielstwa?
Tak, czy są zasadne, czy są potrzebne, czy zbliżają nas do misji, czy oddalają nas od misji. To też jest niezwykle istotne. Dlatego, że
poważne zadanie.
Bezpieczeństwo bardzo często oddala nas od misji, bo jeżeli mówimy o tym, że dziecko, a potem młody człowiek ma wejść do świata, czuć się w nim bezpiecznie, to ciągła asekuracja niestety oddala nas od tej misji.
Przypatrzcie się Państwo swoim tożsamościom raz jeszcze. Ukochajcie je, włączcie do swojej opowieści, bo bez nich, bez was bohaterów tej opowieści by po prostu nie było. I podążając drogą swojego rodzicielstwa, szukajcie tych rozwiązań, aby wasza misja była complete.
Nasza misja została ukończona. Żegnamy się serdecznie.